Jednym z częstów zarzutów wobec Kościoła jest to, że jest w nim hipokryzja. Chrześcijanie jedno mówią, drugie robią i czasem tak bywa. Czasem jest tak rzeczywiście, nawet możemy usłyszeć o ludziach, którzy być może prowadzą podwójne życie. I jest to o tyle bolesne, szczególnie bolesne, kiedy to dotyczy przywódców, bo to tym bardziej wpływa na Kościół. Ale tak jak możemy patrzeć na takie przypadki jaskrawe, takie skrajne, tak też prawdą jest to, że i w naszym życiu nasze zachowanie nie zawsze trzyma się prawdy Ewangelii. Może nie jest tak, że prowadzimy podwójne życie, ale jednak to, co wyznajemy, nie zawsze zgadza się z tym, w jaki sposób żyjemy. I przed nami jest taki fragment, który ukazuje chyba taki najbardziej szokujący przykład takiej sytuacji w Biblii. Najbardziej szokujący, bo u osoby i w sytuacji, w której raczej byśmy się tego nie spodziewali. I to jest list do Galacjan, 2:11-14. Krótki fragment, bo i krótka historia opisująca wydarzenia w Antiochii, w Galacjan 2:11-14. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdyż przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemu zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Tydzień temu śledziliśmy wydarzenia w Jerozolimie. Stawką tamtego spotkania była prawda Ewangelii, utrzymanie prawdy Ewangelii. I wierność Ewangelii zależała tam od tego, jak Kościół będzie traktować chrześcijan pogańskiego pochodzenia. I widzieliśmy, że żydowscy przywódcy Kościoła nie narzucali niczego więcej tym pogańskim chrześcijanom, żadnych dodatkowych wymagań poza przyjęciem Ewangelii. Tym razem zmienia się miejsce, jesteśmy w Antiochii, w kościele, w którym służył apostoł Paweł. I tym razem to Piotr przychodzi tam z wizytą. I Paweł opisuje ich spotkanie i to spotkanie też dotyka tego samego tematu, czyli trzymania się prawdy Ewangelii. Tak jak wcześniej, poprzednio, werset 5 mówił o utrzymaniu prawdy Ewangelii, tak tutaj jest konkretne zdarzenie, w którym Piotr nie zachował się właśnie zgodnie z prawdą Ewangelii. To jest taki właśnie łączący motyw między tymi dwoma fragmentami. I jeszcze jedno pojęcie, które też łączy te fragmenty, to jest czasownik zmuszać, też ważny w tym fragmencie. Tak jak wcześniej w Jerozolimie nie zmuszano Tytusa do tego, żeby był obrzezany. I jednym z tych, który zgodził się z tym, że nie trzeba go obrzezać, był Piotr. Ale tutaj w Antiochii to Piotr jest tym, który swoją postawą, swoim zachowaniem zmuszał pogan do życia po żydowsku. To widzimy w 14 wersecie, że Paweł mówi, że on zmuszał pogan do tego, żeby oni żyli po żydowsku. Więc to jest taki fragment, który pokazuje nam trzymanie się i znaczenie trzymania się Ewangelii tak w praktyce, czyli nie tylko ustami, bo tak możemy ją wyznawać, ale także przez życie, które może jednak pokazać czasem, że sami się jej nie trzymamy. I to nieważne, jak długo jesteśmy chrześcijanami, jak długo jesteśmy wierzący, czy jaką mamy pozycję w Kościele. Więc to jest dla nas historia, która ostrzega przed postawami, które mogą negować Ewangelię. Ale z drugiej strony także jest przykładem reagowania na takie postawy u innych osób. Bo widzimy taki szczególny przypadek napomnienia przez apostoła Pawła wobec apostoła Piotra i to publicznie przed wszystkimi w Kościele. I tak jak wcześniej w Jerozolimie widzieliśmy ich symboliczne podanie sobie rąk, a właściwie dosłownie wręcz, podali prawicę Pawłowi na znak wspólnoty, tak tutaj widzimy, że Piotr przychodzi i dostaje reprymendę od apostoła Pawła. Dlatego, że sprzeciwił się Ewangelii. Dlatego, że Ewangelia jest tak cenna, że nie można nie reagować wtedy, kiedy jest przez kogoś podważana. I to jest spięcie, które nie dotyczyło jakiejś kwestii teologicznej, jakiejś kwestii tego, w co wierzymy, bo to jest coś, co wyniknęło z ich zastosowania tego, w czym oni się wcześniej zgodzili. Poświadczy o tym to, że Paweł oskarżył Piotra o obłudę, czyli o to, że postąpił wbrew temu, w co on sam tak naprawdę wierzył, a także za to, że pociągnął za sobą innych. I tak do końca nie jest jasne, jak długa jest odpowiedź Pawła na zachowanie Piotra. Na pewno 14 werset, który czytaliśmy, to jest jeszcze relacja z tego, co Paweł powiedział do niego w Antiochii. Natomiast kolejne wersety są z tym mocno związane. My nie będziemy ich dzisiaj poruszać, ale tak tylko zaznaczam, że także dalsza część wydaje się, że Paweł zwraca się już co prawda do Galacjan, ale wciąż ma na myśli tamto wydarzenie i do końca nie jest pewne, w którym miejscu narracja przechodzi z Antiochii do chrześcijan w Galacji. W każdym razie dzisiaj cztery wersety i najpierw zobaczymy tło tamtych wydarzeń, żeby zobaczyć znaczenie tego w ogóle, co tam się wydarzyło. Potem spojrzymy na to, co zrobił Piotr, dlaczego to było niewłaściwe, a potem na reakcję Pawła. Więc tło, 11 werset, wprowadza nas w nowe miejsce. Paweł przywołuje historię, która wydarzyła się w Antiochii. To było takie miasto w Syrii na północ od Izraela. I tam Ewangelia dotarła dzięki temu, że właściwie przez to, że chrześcijanie byli prześladowani w Jerozolimie i uciekali, dotarli także do Antiochii. I to były prześladowania, w których jedną z głównych ról odgrywał niejaki Saul z Tarsu, czyli apostoł Paweł. Więc to pokazuje, że wcześniejsze życie Pawła doprowadziło do tego, że tam powstała wspólnota, wspólnota, w której on później był jednym z liderów. I to jest wydarzenie, którego nie pisują dzieje apostolskie, więc tylko możemy przypuszczać, kiedy miało miejsce. Natomiast musiało być to wtedy, kiedy i Paweł, i Barnaba byli w Antiochii, być może po pierwszej podróży misyjnej. Kiedy skończyli ją, wrócili tam i wtedy pojawił się tam Piotr. Natomiast zastanawia to, dlaczego coś takiego wydarzyło się po tym, co czytaliśmy tydzień temu. Po tym, kiedy w Jerozolimie wszyscy zgodzili się, jak podchodzić do pogan. A tutaj widzimy konflikt na tym tle. Widzimy, że wcześniej uważali, że nie powinni być obrzezani poganie, nie muszą być obrzezani, żeby byli zbawieni. Ale najwyraźniej tamto porozumienie nie związało wszystkich kwestii. Było jeszcze coś, co pozostało do rozwiązania. Chodziło o funkcjonowanie w jednym kościele. Dlatego, że część Żydów uważała, że tak jak poganie mogą być zbawieni bez obrzezania, tak jednak być może trzeba ich traktować jakoś inaczej. Może trzeba zachować wciąż dystans, który trzeba było zachować w Starym Testamencie. I to jest wizyta, która pokazuje właśnie i dotyka tego tematu zachowania się wobec Żydów, wobec pogan. I na początku Paweł ogólnie mówi o tym, co się stało, że on otwarcie przeciwstawił się Kefasowi. Kefas to jest po prostu aramejski odpowiednik imienia Piotr. I to spięcie jest tak szokujące, że w historii Kościoła próbowano jakoś obronić Piotra. I to są próby, które pokazują, że nie mieściło im się to w głowie, jak jeden apostoł mógł publicznie oskarżyć, napomnieć drugiego apostoła. I jednym z takich sposobów było mówienie, że Kefas to nie chodzi o Piotra, apostoła Piotra, że chodzi o jakiegoś po prostu Kefasa z Jerozolimy, kogokolwiek, nie wiadomo kogo. Ale dwa wersety wcześniej czytamy o Kefasie, który był liderem Kościoła w Jerozolimie, więc trudno przypuszczać, że chodzi o kogoś innego. Ale inni jeszcze szli jeszcze dalej. Traktowali to wydarzenie jako jakąś scenę, którą Paweł i Piotr odegrali przed Kościołem w Antiochii. To wydaje się wręcz śmieszne, żeby tak przypuszczać. Ale to jednak pokazuje, jak mocno to było dla nich nie do przyjęcia, że coś takiego miało miejsce, że próbowali w taki sposób dziwny interpretować te zdarzenia. I to nawet osoby, które są dosyć znane w historii Kościoła. Orygenes, Jan Chryzostam, tak właśnie próbowali to rozumieć. Ale nie mówię o tym po to, żeby pokazać, że tak było, że to było możliwe. Pokazuję to po prostu, żeby podkreślić, że tak mocno ludzie próbowali jednak bronić Piotra, bo było to nie do pomyślenia, żeby coś takiego się wydarzyło publicznie wobec Kościoła. Ale zobaczmy, co się wydarzyło naprawdę i dlaczego miało to takie znaczenie. Dla Żydów to był problem związany z przepisami o czystości, z podziałem na czyste i nieczyste zwierzęta. To wynikało wprost z prawa mojżeszowego. To kapłańska 11 mówi o pewnych zwierzętach, których nie można było jeść. Na przykład skorpiaków, owoców morza, wieprzowiny, królików, z takich bardziej znanych może nam dzisiaj. Ale nie chodziło tylko o konkretne zwierzęta, chodziło także o sposób przygotowania tych potraw. I to było istotne dla Żydów. To nie była tylko kwestia ich ciała, zachowania ich zdrowia. To była kwestia posłuszeństwa wobec Boga. Taki bardzo jaskrawy przykład prorok Daniel, kiedy był w Babilonie, trafił tam do niewoli. Widzimy go i też jego przyjaciół, którzy sprzeciwili się temu, żeby jeść potrawę z królewskiego stołu. Tak bardzo było to dla nich ważne. To nie była tylko kwestia tego, że preferowali inną dietę, ale to było dla nich coś, co pokazywało ich posłuszeństwo Bogu. Natomiast Żydzi rozbudowali to jeszcze. Rozbudowali to jeszcze jakieś dodatkowe swoje zwyczaje. chociażby to, że nie mogli jeść zwierząt, które zabił jakiś poganin, nie mogli jeść mięsa, które było ofiarowane w ofierze pogańskim bóstwom. Więc to pokazuje, że stół był takim miejscem, które bardzo wyraźnie pokazywało odrębność Żydów od świata. Dlatego także przed posiłkiem obmywali rytualnie swoje ręce. Nie po to, żeby umyć je z brudu, ale po to, żeby oczyścić się być może z tego, że mieli kontakt wcześniej z jakimś poganinem po drodze. Więc tym bardziej, jeżeli w taki sposób podchodzili do stołu, to nie chcieli z nimi razem siedzieć przy jednym stole. Ale Piotr w tym miejscu, w tym momencie był już w takim zrozumieniu, że on już wiedział, że mógł i nawet powinien być jeszcze razem z poganami. Pamiętamy, że Bóg dał mu to zrozumieć, kiedy objawił mu wizję, kiedy wysłał go do Rzymianina Korneliusza, kiedy tam pokazał mu, że nie ma różnicy między poganami a Żydami. Natomiast pamiętamy także, że kiedy on wrócił do kościoła w Jerozolimie, to musiał się z tego tłumaczyć. Że wierzący w kościele w Jerozolimie wciąż uważali to za coś podejrzanego. I Dzieje Apostolskie 11:3 streszają nam zarzuty, jakie tam padały ze strony żydowskich chrześcijan. I oni mówili Piotrowi: poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi. Czyli takie dwie rzeczy, bardzo istotne dla Żydów, które widzimy także w tym liście do Galacjan. Tydzień temu widzieliśmy kwestię obrzezania, dzisiaj właśnie widzimy kwestię jedzenia. Ale już tam Piotr musiał tłumaczyć się z tego, że jadł razem z poganami. Natomiast Kościół w Jerozolimie przyjął wtedy, że nie było to nic złego. Tutaj Paweł pisze, że on jadał z poganami w Antiochii. I podkreślam ten czasownik jadał, a nie jadł, dlatego że to nie chodziło o jakiś jeden posiłek. Ja kiedyś tak to sobie wyobrażałem, że chodziło o jakąś jedną sytuację, gdzie Piotr siedział przy jednym stole z poganami i nagle podczas tego posiłku weszli jacyś Żydzi od Jakuba i wtedy Piotr zabiera swój talerzyk i idzie do Żydów. No, nie do końca tak było. Tu chodzi o pewną praktykę, która była regularna, o pewien zwyczaj, który był w kościele, prawdopodobnie wspólne posiłki w kościele w ramach spotkań kościoła. Widzimy 14 werset, że Paweł odezwał się do Kefasa wobec wszystkich. Więc chodzi o sytuację właśnie przed kościołem, w obecności kościoła. I to był zwyczaj znany już w czasach Nowego Testamentu. Zwyczaj właśnie tego, że w ramach spotkań kościoła chrześcijanie razem siadali do stołu. Nazywano to uczami miłości, czyli agapami. Stąd też nazwa, którą przyjęliśmy, kiedy od niedawna też praktykujemy co miesiąc takie posiłki, agapy, uczty miłości. Ktoś przynosił potrawę, którą przygotował, którą przyniósł na wspólny stół. Wszyscy mogli z tego brać, korzystać, siadać razem do stołu. I w takiej sytuacji najwyraźniej Piotr nie miał problemu, żeby sobie nałożyć chociażby jajecznicę z boczkiem. Albo kotlety schabowe, jeżeli tam były. Albo krewetki, bo też blisko było do Morza Śródziemnego, więc też ktoś mógł przynieść krewetki, żeby móc sobie zjeść taką potrawę z morza. I Paweł opisuje to w taki sposób, jakby to było coś normalnego dla Piotra. Jakby w tym nie miał żadnego problemu, żeby wspólnie jeść z poganami, jeść także ich potrawy. Ale było tak do czasu. Do czasu, aż przyszli tam jacyś ludzie od Jakuba. I Paweł nazywa ich tutaj obrzezanymi. I pewnie nie tylko dlatego, że oni sami byli obrzezani, ale dlatego, że oni zmuszali innych, oczekiwali, że inni też będą obrzezani, że poganie muszą być obrzezani. I tu pojawia się wątpliwość, czy chodzi o ludzi faktycznie, którzy byli przesłani przez Jakuba. Czytamy o tym, że oni, czy wynika z tego, że chcieli wymuszać obrzezanie na innych, a także to, żeby nie chcieli przy jednym stole z poganami. Więc raczej nie chodziło o ludzi, których Jakub wysłał z takim przesłaniem, ale mogli to być ludzie właśnie z tego kościoła, z Jerozolimy. Widzimy to także na soborze w Jerozolimie, kiedy Jakub mówi o takich osobach. To Dzieje Apostolskie 15:24. To są słowa Jakuba z tego soboru. Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze bez naszego upoważnienia. Więc też jest tutaj mowa o takich ludziach, którzy przyszli z Jerozolimy do Antiochii. Być może nawet chodzi o tych samych. Więc faktycznie mogli przyjść stamtąd, mogli przyjść z tego kościoła, bo było tam sporo Żydów, którzy trzymali się wciąż prawa Mojżesza. I mogli uważać w związku z tym, że w kościele wciąż musi panować ten podział na Żydów i na pogan. No i Piotr ugiął się pod ich presją. Czytamy, że gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. I tego czasownika usunął się używana do opisania takiego militarnego wycofania się, takiego stopniowego, powolnego, czasem zwodniczego wręcz, wycofania się ze swojej pozycji. Więc Piotr stopniowo wycofywał się, poddawał się tej presji judaizantów. Wynika z tego, że mógł się wycofać po kryjomu. Właśnie z obawy przed tym, być może, co powiedzą o nim ludzie w Jerozolimie. Więc mógł postanowić, że skoro ci oni przyszli, to kolejnym razem, na kolejnej uczcie, będę miał inną strategię. Siądę sobie razem z nimi, nie z pogonami. Nie będę już jadł krewetek z tymi braćmi z Syrii, ale wezmę i siądę razem z Żydami, będę jadł ich pokarmy. Ten opis sugeruje, że on nie mówił tego wprost. To nie było tak, że w niedzielę w kościele czy kiedykolwiek na spotkaniu zaczął nauczać o tym, że jednak, słuchajcie, nie można jeść wieprzowiny. Nie nauczał ich o tym, że jednak mięso ze świni jest mniej zdrowe od innych mięs. Po prostu przestał siedzieć z nimi przy jednym stole. Czyli póki nie było Żydów, siedział z poganami. Kiedy przyszli Żydzi, siedział razem z nimi, a od pogan się odwrócił. I wszystko wskazuje na to, że nawet nie powiedział im dlaczego. I być może nawet nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji swojej postawy, że przez jego postawę poganie czuli, że są chrześcijanami drugiej kategorii. I nasze zachowanie czasem też może prowadzić innych do myślenia, że są chrześcijanami drugiej kategorii. Są czasem takie przekonania nieewangeliczne w kościołach. Nawet nie chodzi o przekonania, które są gdzieś zapisane w wyznaniach wiary, ale chodzi o takie przekonania, które można zobaczyć w praktyce, których można doświadczyć w życiu. Przykłady z historii Kościoła. Niewolnicy. Ludzie o innym kolorze skóry. Takie osoby były traktowane jako osoby drugiej kategorii, jako chrześcijanie drugiej kategorii. I bracia w Chrystusie, wszyscy jesteśmy jedno, ale jednak mieli na przykład osobne miejsca w ławkach. Nie mogli pełnić wszystkich ról w Kościele. Przystępowali do wieczerzy dopiero po białych chrześcijanach. To były sytuacje, które miały miejsce w Kościołach. Trzeba to powiedzieć otwarcie. I było wiele innych ograniczeń, tak wobec takich osób, jak też wobec innych osób, może czasem znów i dzisiaj takie postawy możemy odnaleźć. Mimo, że w Chrystusie wszyscy są członkami jednego ciała. I to jest prawda, którą Paweł mocno podkreślał także w liście do Efezjan. Spójrzmy na drugi rozdział listu do Efezjan, na 13 i 14 werset. Efezjan 2, 13 i 14. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Czyli to wszystko, co w stałym przymierzu było i oddzielało Żydów od pogan, zostało zniesione. Szczególnie kolejny werset 15. On mówi, że Jezus zniósł prawo przykazań i w kontekście chodzi o te przykazania, które właśnie oddzielały Żydów od pogan. Te właśnie ceremonialne, takie, które właśnie pokazywały odrębność Żydów od pogan. Przez swoją ofiarę na krzyżu Chrystus zburzył ludzkie mury nieprzyjaźni. Pojednał nas z Bogiem, uczynił pokój między nami a Bogiem, bo zapłacił na krzyżu za nasze grzechy, ale także pojednał nas ze sobą. A skoro tak, to jeżeli my wprowadzamy jakieś podziały między nami, to postępujemy wbrew Ewangelii. I warto się nad tym zastanowić, jakie dzisiaj nieewangeliczne praktyki mogą nam zagrażać. One często wynikają z jakichś takich naturalnych różnic między nami, różnic narodowości, w języku, w poziomie wykształcenia, zamożności, statusie społecznym. Chociażby tak było w Jerozolimie z pomocą wdową, kiedy była sytuacja, gdzie helleńscy chrześcijanie uważali, że ich wdowy były zaniedbywane. To też było zagrożenie dla Ewangelii. I trzymaniem się prawdy Ewangelii będzie przełamywanie takich barier. Na przykład to, co oni wtedy zrobili. Że powołali diakonów, żeby służyli przy stołach, pomagali w tym wdowom. i wybrali takie osoby, które prawdopodobnie były właśnie helenistami, żeby w jakiś sposób podkreślić jedność z tą częścią Kościoła. To mogą być bariery językowe, które możemy uważać, że jednak sprawiają, że nie da się wspólnie mieć jakiegoś kontaktu, relacji ze sobą. Dzisiaj jest wiele narzędzi, które umożliwiają chociażby tutaj, tak, jednak w jakiś sposób utożsamienie się, pomoc tym osobom, które mają jakieś bariery językowe. Trzymaniem się Ewangelii będzie pomoc i reagowanie na potrzeby tych, którzy mają jakieś braki. To, co widzieliśmy tydzień temu, to wyrównywanie. Tak? Jeżeli widzimy potrzeby w jednym miejscu, to ktoś, kto ma nadwyżkę, powinien zareagować i pomagać. Żeby nie było tak, jak z kolei w Koryncie, gdzie Paweł pisał o ich ucztach miłości, gdzie nie było miłości. Gdzie jedni byli najedzeni, a drudzy byli głodni. Trzymaniem się Ewangelii będzie utrzymywanie relacji nie tylko z tymi, którymi coś nas łączy tak po ludzku, że jesteśmy w podobnym wieku, mamy podobne zainteresowania. Przede wszystkim łączy nas osoba Chrystusa. Czyli nie wiek, nie język, ani to, czy założyłeś już rodzinę, czy jeszcze jej nie założyłeś, co czasem może tak po ludzku utrudnia jakieś relacje. Trzynasty werset mówi o tym, że zachowanie Piotra było obłudne, czyli niezgodne nawet z tym, co on sam wierzył i wyznawał. To była obłuda, bo on tak naprawdę uważał, że nie trzeba się oddzielać. My to widzimy wcześniej. On jadał z poganami, ale postąpił inaczej wtedy, kiedy przyszli od Jakuba. Chciał się im przypodobać. I to jest ciekawy zwrot, ten czasownik postąpić obłudnie. On w Grece używany był przy opisie aktora, który odgrywał rolę, zakładając maskę, i to oznaczało mówienie spod takiej maski. To postępowanie obłudne. Być może nawet dlatego niektórzy uważali, że to była jakaś scena, którą oni odegrali, no ale jeżeli tak by było, to Paweł o sobie także musiałby napisać, że on też postąpił obłudnie. Ale trzeba przyznać, że i w Kościele, w pewnym sensie, my także jesteśmy hipokrytami. Każdy z nas czasem bywa hipokrytą. Czasem zachowujemy się przeciwnie do Ewangelii, przeciwnie do tego, kim jesteśmy w Chrystusie. Przeciwnie do tego, co sami wyznajemy jako wiarę w to, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. Nie zawsze to wychodzi w naszym życiu. I nie mówię tego po to, żeby to uznać za normę, żeby wzruszyć ramionami, że skoro tak, to nie da się z tym nic zrobić. Dobrze jest zauważyć problem, bo to jest pierwszy krok do tego, żeby z nim walczyć. I dobrze zauważyć, skąd bierze się taka obłuda. U Piotra czytamy, że wynikało to ze strachu. Czytamy, że obawiał się tych, którzy byli obrzezani. Księga Przypowieści mówi o tym, że lęk przed człowiekiem, przed ludźmi zastawia na człowieka sidła. To jest pułapka. Czasem w nią wpadamy. To sprawia, że nie robimy tego, co wiemy, że podoba się Bogu. Nie zachowujemy się zgodnie z naszym powołaniem. Ale patrzymy na innych ludzi, na to, co oni będą o nas myśleć, jak będą nas odbierać, na ludzi w pracy, na ludzi w rodzinie. I dostosowujemy się do ich zachowania. Zakładamy maskę po to, żeby właśnie nie być jakoś ocenionymi, żeby nie trzymać się Ewangelii, ale dostosować się do ich, tego, jak oni funkcjonują. I co gorsza, w tej sytuacji Piotr nie był w tym sam. Czytamy, że wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi i nawet Barnaba dał się w to wciągnąć. Barnaba, który przecież razem z Pawłem głosili poganom, który był jednym z liderów tego kościoła, on znał tych ludzi, znał tych pogan, on wśród nich służył, ale i tak dał się wciągnąć i on odwrócił się także od swoich braci ze swojego kościoła. I to z kolei pokazuje, jak wielką wagę ma przykład innych ludzi. Szczególnie tych, którzy mają jakiś autorytet dla nas. Piotr, ten sam tutaj, który jest w tej sytuacji winnym, w swoim pierwszym liście na końcu pisze do pasterzy, żeby byli wzorem dla trzody. Nie zawsze to jest wzór, z którego trzeba brać przykład. Nasza lojalność musi być przede wszystkim wobec Chrystusa i wobec Jego Ewangelii. Nie zawsze ludzie, wobec których darzymy jakimś autorytetem, są tymi, z których trzeba zawsze i wszędzie na przykład. Jest ryzyko, że możemy się bać ich opinii, że możemy wciągnąć się, dać się wciągnąć w ich postępowanie. Więc ważna jest lojalność wobec Ewangelii, wobec Chrystusa, a nie wobec tych, którzy mogą mieć jakąś pozycję w Kościele. Więc przejdźmy teraz do reakcji apostoła Pawła, werset 14. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich, jeśli ty będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemu zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Tu widzimy, że Piotr zachował się nie tylko obłudnie, czyli nie tylko wbrew swoim przekonaniom, zachował się wbrew prawdzie Ewangelii. Dosłownie tam jest, nie szedł zgodnie z prawdą Ewangelii. Tam jest słowo, od którego bierze się polskie słowo ortopedia. Czyli chodzi o takie chodzenie prostą drogą Ewangelii. I widzimy taką krytykę Pawła wobec wszystkich. I tu można zapytać, czy nie mógłby tego powiedzieć na osobności? Po co robić taką scenę przed wszystkimi w Kościele? Pewnie znamy ten fragment opisujący procedurę dyscypliny z Ewangelii Mateusza, Mateusza 18:15, że jeśli by zgrzeszył twój brat, idź upomnij go sam na sam. Więc czemu tutaj Paweł robi to publicznie? Tamta procedura z Mateusza 18, ona ma na celu ograniczenie liczby osób do tych, którzy wiedzą o tej sprawie. Dlatego najpierw jedna osoba idzie do tej drugiej osoby. Dopiero ewentualnie w razie potrzeby bierze kolejne osoby. I szczególnie mowa tutaj jest o grzechach, które nie mają publicznego charakteru. Czyli nie wydarzyło się na oczach większej grupy ludzi. Ten grzech, ta postawa Piotra wydarzyła się publicznie. Piotr zrobił to na oczach wierzących. Nie tylko zrobił to na ich oczach, ale także miał na nich wpływ, bo także oni podobnie postąpili. Więc to napomnienie Piotra to jest także napomnienie tych pozostałych bieżących w Kościele. A dodatkowo Piotr był przywódcą w tym Kościele, znaczy nie w tym Kościele, ale w ogóle w Kościele, a grzechy przywódców trzeba adresować publicznie. W kontekście starszych Paweł pisał o tym do Tymoteusza w pierwszym liście, 5 rozdziale, 20 wersecie. Pisał, że tych, którzy grzeszą, strofi wobec wszystkich, aby też inni się bali. I tak jak Piotr nie był starszym kościoła w Antiochii, tak był jednak przywódcą w Kościele. Upomnienie Piotra służyło też upomnieniu pozostałych wierzących. I to było ważne, bo postawa Piotra i innych zaprzeczała prawdzie Ewangelii. Więc gdyby to zostawić na taką prywatną rozmowę, to sugerowałoby innym, że to jest akceptowalne. Że można to przyjąć, że można przyjąć taką postawę. I to pokazuje też, że Piotr nie ma jakiegoś szczególnego miejsca autorytetu w Kościele wśród apostołów. Jego zdanie albo zachowanie nie jest jakąś wyrocznią. Jak każdemu innemu Piotrowi też należało się upomnienie wtedy, kiedy zgrzeszył. I zobaczmy, co dokładnie powiedział mu Paweł. Powiedział Piotrowi, że sam jako Żyd żyje po pogańsku, a zmusza pogan do tego, żeby oni żyli po żydowsku. Bo faktycznie sam wcześniej nie przestrzegał przepisów żywnościowych, a teraz wymagał od tego pogan. Dlatego, że tylko przez to, jeżeli do tego się dostosują, będą mogli liczyć na takie samo traktowanie jak wcześniej. Więc Paweł zarzuca Piotrowi, że zmusza pogan, by poddali się żydowskiemu prawu. Tydzień temu widzieliśmy w Jerozolimie, że nie narzucono im, poganom, żydowskich wymagań. Tutaj w tej sytuacji Piotr też ani słowem nic nie powiedział. Nie widzimy, żeby stawiał warunki słownie, tylko wycofał się z tego, co wcześniej robił. I ktoś może powiedzieć, no to w jaki sposób on postawił warunki. W jaki sposób zmuszał kogoś, przecież nie musieli robić tego, co on. No Paweł mówi, że on zmuszał innych swoją postawą. Czyli pokazywał swoją postawą, że oni muszą coś zmienić, żeby mogli mieć ze sobą społeczność. Więc nasza postawa pokazuje czasem więcej niż nasze słowa. Szczególnie, jeżeli są obok nas osoby, które uczą się od nas, jak postępować zgodnie z Ewangelią. I to jest dosyć mocna krytyka, dosyć mocne napomnienie, ale właśnie do tego, czego to dotyczyło. Tu chodziło o fundamenty Ewangelii. To zaprzeczało wolności, którą mamy w Chrystusie. I to jest temat, który jeszcze nie raz później wzbudzał emocje apostoła Pawła. I zobaczymy teraz dwa fragmenty z jego listu, gdzie też adresował podobny problem. Najpierw list do Tytusa, pierwszy rozdział. W liście do Tytusa w pierwszym rozdziale od 10 wersetu czytamy, że wielu jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli i że jest ich wielu zwłaszcza wśród obrzezanych. Czyli znowu ta sama grupa. Znowu ci sami ludzie, którzy chcą wracać do tych żydowskich praktyk. Dlatego w 13 wersecie pisze, żeby karcić ich surowo i dalej, żeby nie słuchać żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy odwracają się od prawdy. Czyli znowu ten wątek odwracania się od prawdy, który widzieliśmy w Galacjan. I przeczytajmy 15-16 werset. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokolanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokolane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nie skłonni. Więc Paweł tłumaczy, że jeżeli ktoś jest czysty, to wszystko będzie dla niego czyste. Jak ktoś jest oczyszczony krwią Chrystusa, to nie dzielisz pokarmów na czyste i nieczyste. Jeżeli ktoś tak robi, to wciąż nie doświadczył tej pełni wolności, która jest w Chrystusie. Więc mowa jest o takim legalizmie, który zapiera się Boga. Kiedy ktoś mówi, że zna Boga, ale zapiera się Go swoim zachowaniem. I to mimo tego, że może robić te rzeczy dla Boga, sposób to dla Boga, bo przestrzega jakichś szczególnych dni, unika pracy w sobotę, przestrzega żydowskich świąt, nie je mięsa w piątki, obchodzi posty, kiedy być może trzeba. Ale to są ludzkie nakazy i nie trzeba ich słuchać. A Paweł mówi o nich ostro. Ci ludzie są obrzydliwi, nieposłuszni, nie skłonni do żadnego dobrego uczynku. Na tym polega ich tragedia. Że starają się pełnić dobre uczynki, a tak naprawdę nie są w stanie, nie mają skłonności, nie są zdolni do żadnego dobrego uczynku. I drugi fragment to jest pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 4. Pierwszy Tymoteusza, rozdział 4. Na początku tego rozdziału Paweł mówi, że ludzie odstąpią od wiary, że będą skłaniać się do duchów zwodniczych, że będą słuchać nauk szatańskich. Werset drugi mówi, że będą uwiedzeni obłudą kłamców, znowu obłuda. Ludzi, których sumienie jest naznaczone piętnem występku. I po takim mocnym wstępie spodziewalibyśmy się może, że chodzi o modlestwa, o kradzieże, o jakieś zboczenia. Ale zobaczmy, co to są za duchy zwodnicze. Co to są za szatańskie nauki, werset trzeci. Którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Szatańskie nauki. Chociaż wydaje się, nie brzmi wcale tak bardzo złowrogo, ale jest śmiertelnie niebezpieczne. Jeżeli poznaliśmy prawdę, to nie możemy narzucać na siebie ani na innych takich wymogów. Mamy spożywać wszystko z dziękczynieniem, bo wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre i nie można tego odrzucać. W podobnym kontekście Paweł pisał do Koryntian, że pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. To był jego argument na to, że można jeść wszystko. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Tu jeszcze jest kwestia tych związków małżeńskich, zadania związków małżeńskich. Czasem w Kościele pojawiały się takie ruchy, które uważały, że małżeństwo samo w sobie jest czymś nieczystym. Ale nie jest to takie powszechny problem, jak właśnie kwestia jedzenia, przynajmniej nie wydaje mi się w mojej ocenie. Ale to pokazuje, że ludzie czasem tworzą swoje zasady. Niektóre z nich mogą być pomocne, ale jest ryzyko, że będą traktowane jako część Ewangelii. Że staną się tak ważne dla nas, że będziemy traktować to jako część Ewangelii. I przez swoje zachowanie możemy nauczać innych i narzucać innym to, co wcale nie jest częścią Ewangelii i wykluczać ich spoza obrębu wierzących. Więc wizyta Piotra w Antiochii to jest ciąg dalszy tej lekcji o trzymaniu się prawdy Ewangelii. Takiej lekcji na cudzych błędach. Bo przykład Piotra pokazuje, że można mieć właściwe zrozumienie Ewangelii. Nie trzeba było mu tłumaczyć Ewangelii, on sam ją głosił i to robił dobrze. Ale nawet taka osoba może swoją postawą zaprzeczać Ewangelii. Więc nikt z nas nie jest już poza taką możliwością podobnego upadku. I dobrze przy tym rozumieć, skąd bierze się taka postawa. Piotr zrobił to z obawy przed pewnymi ludźmi. Strach był tym, co popchnęło go do tego, żeby obłudnie postąpić wobec swoich braci. Chociaż wiedział, co jest prawdą, ale ze strachu zachował się tak, jakby jej nie znał. Czyli postąpił wbrew swoim przekonaniom i wbrew prawdzie Ewangelii. I to jest postawa, która wymaga takiej zdecydowanej reakcji. Szczególnie wtedy, kiedy winny jest lider, który trzeba napomnieć takiego przywódcę. Nie można pobłażać tam i wobec osoby, która podważa Ewangelię. I w tych obu sytuacjach potrzebna jest odwaga. I w sprzeciwieniu się presji ludzkiej tradycji, kiedy ktoś być może na nas nakłada jakieś swoje ograniczenia, wymogi, to jest to, w czym upadł Piotr. A z drugiej strony odwagi wymaga reakcja, zareagowanie wtedy, kiedy widzimy coś takiego. Czyli to, co zrobił apostoł Paweł. Dlatego pomódlmy się o to, żeby Bóg dodawał nam odwagi w takich sytuacjach. Powstańmy Kościoła i zawołajmy do Boga.